Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Polscy przedsiębiorcy przeciwni wejściu do strefy euro. Dlaczego ogromne niegdyś poparcie dziś tak stopniało? Poniedziałek dniem bez łapówki. Jak Polacy reagują na korupcję? Jest lepiej czy gorzej niż kiedyś? Polska zacieśnia współpracę z Kanadą i znalazła się w gronie elitarnej grupy E6. Co może na tym zyskać? Między innymi nasza gospodarka i zamieszanie z cłami po decyzjach Trumpa i amerykańskiego sądu. Co dalej? Między innymi o tym już za chwilę porozmawiamy. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio dziś goście Adam Protasiuk, przedsiębiorca, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zaczynamy na początek od, bo dzisiaj czwarta rocznica przypada pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Z punktu widzenia przedsiębiorców w Polsce, jaki to był czas dla państwa i na ile zbudowaliśmy odporność naszej gospodarki w tej sytuacji, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo kiedy wybuchła ta wojna, wszyscy byliśmy przerażeni tą sytuacją.
No przede wszystkim chyba tutaj zbudowaliśmy odporność mentalną, tak, bo ten szok związany z wybuchem wojny pełnoskalowej spowodował to, że wszyscy byliśmy przerażeni, wszyscy nie byliśmy w stanie przewidzieć, w związku z tym i planować, a biznes wymaga planowania, przewidywania i tutaj było bardzo trudno, tym bardziej, że reakcje ze świata też gospodarczego też były różne, więc tak naprawdę ten czas, który minął, został spożytkowany z jednej strony na wsparcie dla Ukrainy, ale z drugiej strony też na przestawienie się naszej gospodarki i nauczenie się funkcjonowania w tym zagrożeniu. Patrząc dzisiaj przez inwestycje, przez pryzmat inwestycji zagranicznych i też relacji międzynarodowych, już dzisiaj, pomimo że Polska jest krajem przyfrontowym, to tutaj już dzisiaj nie obserwujemy jakiegoś tam radykalnego odchodzenia od współpracy z przedsiębiorstwami polskimi, a czasami wręcz przeciwnie. Polska jest w tej chwili też traktowana jako trochę taka ostoja spokoju, bo z jednej strony mamy problemy na granicy też i europejskiej, bo stara Unia też ma swoje dzisiaj problemy i patrząc przez wzrost wskaźników ekonomicznych, PKB i tak dalej, przez ten pryzmat Polska się jawi w tych wszystkich statystykach jako dość atrakcyjne miejsce na mapie gospodarczej, pomimo tych wszystkich zawirowań, z którymi mamy do czynienia. Natomiast problem Ukrainy to jest nie tyle wynika z tego, że jest jakiś tam konflikt między Ukrainą a Rosją, tylko mam wrażenie, że Ukraina jest zakładnikiem dzisiaj interesów globalnych i dopóki komuś będzie się opłacało, aby ta wojna trwała, to ona po prostu niestety będzie nadal trwała i to jest ta smutna wiadomość z mojej perspektywy.
Robert Raszczyk.
Z początku duży szok. Oczywiście wszyscy patrzyliśmy z niepewnością na to, co nas oczekuje, jak to zwykle bywa przy takich konfliktach. Natomiast mam wrażenie, że biznes jako taki bardzo szybko się otrząsnął i bardzo szybko wrócił do tej swojej takiej domeny business as usual, czyli normalnie róbmy dalej swoje biznesy. No i niestety, trzeba przyznać, że mam wrażenie, że gdzieś już tam przyzwyczailiśmy się do tego, że następne drony lecą, następne domy są zbombardowane i tak dalej. Jeżeli chodzi o biznes sam, o gospodarki, to ja tutaj nie widzę dużego wpływu jakiegoś, szczególnie dla Polski. My jakby naszym większym partnerem, największym są Niemcy. I inne państwa Zachodu. Mniej mamy do czynienia z Ukrainą, więc tutaj jakby wpływu na biznes większego nie były. Gospodarki europejskie, Europy Zachodniej też, powiem szczerze, byłem zdziwiony, że w miarę szybko przesunęły tą wajchę, czyli napędzane gazem i ropą z Rosji zmieniły
kierunki dostaw.
Kierunki dostaw, dokładnie. Chociaż Ja nie lubię takich teorii spiskowych, natomiast no, dużo się słyszy jednak, że gdzieś tam pokątnie jednak w dalszym ciągu jednak z Rosji ciągnie się i to, czy to gaz, czy to ropę, jakimiś kanałami, o których się głośno nie mówi. Mam wrażenie również, że gospodarki Zachodu nie piętnują Rosji tak, jakby to było oczekiwane przez no, opinię publiczną, powiem szczerze. No bo i oczywiście politycy mówią, no tak, nie można, prawda, zgodzić się na te warunki, musimy wspierać Ukrainę i tak dalej, ale niestety kończy się to bardzo często na słowach, a tych czynów jest mniej.
No właśnie, no tutaj choćby mamy statki widmo, które pływają rosyjskie, czyli czy szara flota, tak się o tym mówi. One pokątnie przywożą właśnie surowce, gdzieniegdzie sprzedają po kosztach podobno. Świetny interes na tym robią zwłaszcza Chińczycy, którzy kupują rosyjską ropę i gaz po kosztach, a z tej ropy potem odsyłają im z powrotem paliwa. Już dużo drożej.
Jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, gdzie większość obserwatorów, szczególnie też młodych ludzi, kompletnie zdaje się nie rozumieć, o co chodzi, ale myślę, że młodzi nie rozumieją i my nie rozumiemy, bo z jednej strony mamy do czynienia z agresorem, a z drugiej strony nasz duży sojusznik, no tak naprawdę
Stany Zjednoczone, rozumiem.
Czyli no tak, no państwo, które wyznacza trendy, jeżeli chodzi o świat zachodni.
Wyznaczało do tej pory.
Wyznaczał do tej pory.
No, nie zgodziłbym się, że już nie wyznacza. No, ja mówię tutaj o państwie, nie mówię o jednym polityku, o Donaldzie Trumpie. Państwo nadal jest jednak takim no, wiodącym. Natomiast no, to, co jest dziwne i czego ja nie rozumiem, czego wiele osób nie rozumie, to jest to, że z jednej strony no, piętnujemy Rosję, że siłą sobie wyrywa pewne regiony, inne państwa atakuje i tak dalej, a z drugiej strony no, Amerykanie pod inną flagą, mówiąc o innych powodach, może troszeczkę bardziej humanitarnych, robią, no nie chcę powiedzieć to samo,
ale podobne. I
robiły
to przez lata, no umówmy się, robiły to przez lata, tylko była inna do tego doprawiona narracja, tak?
Ale wtedy też były powody humanitarne, teraz tych powodów humanitarnych chyba...
No też znaczy, te
teraz się mówi,
że te powody były do końca...
Pod kątem Grenlandii mówi się o bezpieczeństwie, tak? Szczególnie. Aczkolwiek, no obawiałbym się, czy tutaj chodzi tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z klimatem, to, co dzieje się ze zmianami, czyli jakby no, liczymy się już patrząc na ileś tam lat do przodu, czy setki lat do przodu, że tego lodu będzie coraz mniej, a jednak na Grenlandii są duże złoża.
Natomiast to, że ta dominacja Stanów Zjednoczonych jednak maleje, takim przykładem chyba może być dzisiaj sytuacja w Kolumbii, gdzie ten kraj został znowu zaszantażowany przez Stany Zjednoczone i tradycyjnie powinien ulec tym szantażom, bo tak do tej pory bywało. W tej chwili sytuacja poprzez to, że tam rządzi prezydent, który rządzi, nastąpiła budowanie szybko koalicji z Chinami, z Argentyną, Brazylią, Meksykiem i to spowodowało, że bardzo szybko gospodarka kolumbijska przestawiła się na rozliczenia w juanie, czyli dolar, przez parytet dolara został jakby podważony i to jest jakby dzisiaj nowum, to nawet kraje europejskie się przyglądają, bo niedawno Francuzi, wcześniej Włosi też byli szantażowani przez Stany Zjednoczone w pewnych decyzjach gospodarczych, więc ten taki pragmatyzm amerykański gdzieś się zatracił, bo tu pozwolili sobie na to, że świat zobaczył, że nie jesteśmy do końca na tego dolara aż tak w pełni skazani i uzależnieni od niego. Czyli odcięcie SWIFT było strasznym przedsięwzięciem i to był taki no, argument niepodważalny. Dzisiaj nie ma z tym problemu, bo szybko Kolumbia weszła do tego systemu alternatywnego i sobie kraj radzi. Inne kraje Ameryki Łacińskiej szybko pomogły, czyli ewidentnie powstał taka alternatywa dla tego parytetu amerykańskiego.
No proszę, jak szybko przeszliśmy od pełnoskalowej wojny w Ukrainie do spraw światowych, międzynarodowych, do Stanów Zjednoczonych, jeszcze zaraz wrócimy, myślę, że po przerwie, ale jeszcze na nasz rynek lokalny wejdźmy. 23% badanych szefów średnich i dużych firm chciałoby, aby Polska przyjęła euro. W 2011 roku roku odsetek ten wynosił 85%, a teraz 23%. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Norton. Co trzeci respondent uważa, że Polska nigdy nie wejdzie do strefy euro. Krótki okres odbudowy poparcia dla euro był widoczny w latach 2017-19, gdy odsetek zwolenników euro wzrósł do 74%. W publikacji zaznaczono, że był to moment dobrej koniunktury gospodarczej oraz stabilności w strefie euro, czyli po pandemii wszystko padło w dół. Ale wówczas w mediach społecznościowych, tak pamiętam, zintensyfikowało się pojawianie się fake newsów, manipulacja informacją na szeroką skalę się pojawiła. No i teraz chciałam panów podpytać, co z tym poparciem przedsiębiorców, biznesu dla strefy euro, bo rzeczywiście tylko 23%, a ja pamiętam, kiedy przedsiębiorcy wręcz domagali się wejścia Polski do strefy euro. To co się stało?
No, stało się wiele rzeczy. Na pewno takim jednym z aspektów jest to, że rośnie cały czas świadomość, tak? Czyli wiemy dzisiaj zdecydowanie więcej, dociera do nas więcej informacji na temat chociażby funkcjonowania wewnątrz samej Unii Europejskiej. Czyli jeżeli Unia sama się nie zreformuje, czyli to, że mówimy o strefie euro, czy to jest jakby element całej idei Unii Europejskiej, ale to w odbiorze społecznym to się miesza jako całość, tak? Czyli my oceniając strefę euro jako walutę, przenosimy to na odbiór naszej oceny w ogóle funkcjonowania organizacji całej Unii Europejskiej, która dzisiaj w odbiorze społecznym nie jest najlepsza. Z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę korzyści wynikające ze strefy euro przykładem innych krajów, a tych przykładów mamy coraz więcej, są takie, że zyskują na tym duże organizacje, duże podmioty. Duże podmioty gospodarcze, natomiast cierpią te mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ ceny dla ich usług rosną, a rynek tak szybko się nie poszerza, jakby to miało wyglądać w teorii. Więc tutaj mamy problem taki, że ze względu na to, że te problemy z wejściem do Unii, znaczy wejściem
do strefy euro
są dzisiaj mało, są bardziej świadome, w związku z tym jest to mniej atrakcyjne dzisiaj działanie, niż byśmy przewidywali to kiedyś wcześniej, kiedy ta świadomość była inna, Unia była inną organizacją niż jest dzisiaj i to tworzy taki zlepek rzeczy, także dla nas dzisiaj przedsiębiorców wydaje się to, że jesteśmy, jeżeli podejrzewamy, czujemy gdzieś tam, że czeka nas jakiś kryzys, to jednak przeszłość nam pokazała, że dysponowanie możliwością kreowania własnej waluty jest jednak wartością bardzo istotną, więc chociażby z tego względu, przygotowując się na jakieś tam zawirowania w świecie finansów, lepiej mieć tą własną walutę i to się przekłada na tą opinię, którą dzisiaj mamy do czynienia.
Stabilność naszej waluty też wpływa na to postrzeganie strefy euro, bo oczywiście, że teraz tak, bo jest lepiej z naszym
złotym. Poruszamy się w korytarzu tak naprawdę stabilnym. Można powiedzieć, że nasz kurs jest stabilny od wielu, wielu lat. Jest około 4,2 złotego za euro, więc tutaj stabilność. My jesteśmy mocno zakotwiczeni w ogóle z gospodarką.
De facto mamy euro w tym momencie.
No dokładnie, można by było tak powiedzieć, że tutaj nie ma wielkiego ryzyka, jeżeli chodzi o kurs walutowy. Jeżeli chodzi o inflację, no to tak, no. Można by było sprawdzić, jakie byłyby wyniki sondaży w momencie, kiedy mieliśmy inflację na poziomie 15-16 do 20%.
O, tak.
Wtedy myślę, że podejście do strefy euro i do euro jako do waluty w sondażach byłoby całkowicie inne. I to zmienia się. To zmienia się cyklicznie. Natomiast no, bardzo dużo oczywiście, że aktualnie mamy do czynienia z pewną naszą stabilizacją. Mówi się, że należymy do 20 największych gospodarek świata. Że mamy własną walutę. Jesteśmy niepodlegli pod tym kątem, że nie oddamy suwerenności i tak dalej. Aczkolwiek patrząc tutaj na tylko i wyłącznie na gołe statystyki, na gołe wartości ekonomiczne, to ja osobiście jestem jednak za tym, ażeby Polska, może nie teraz jeszcze, ale przyjdzie taki czas, kiedy na pewno będzie już na tyle stabilna nasza gospodarka i na tyle dobra, porównywalna i mocno zakotwiczona z Europą, że euro jak najbardziej będzie dla nas opłacalne. No, No popatrzmy na przykład na koszt pieniądza. Europejski Bank Centralny wyznacza stopy procentowe, no odpowiada za nie i odpowiada za to, żeby utrzymać je na odpowiednio niskich poziomach. Nasze stopy procentowe są wyższe od stóp ECB i tego prawie, no może nie rozumie, ale to się bardzo często, o tym się głośno nie mówi, co mnie bardzo dziwi.
No właśnie, to wejdę w słowo, bo często właśnie przeciwnicy jakby wejścia do strefy euro zwracają uwagę prowadzący działalność gospodarczą i mówiący, przywołujący argumenty niemieckie kontra polskie, to zawsze tłumaczą, że no dobrze, ale Niemcom lepiej się prowadzi biznes, bo mają tańszy pieniądz. Ja mówię, nie mają Niemcy tańszego pieniądza, tylko mają strefę euro. Więc gdyby Polska była w strefie euro, mielibyśmy
tak samo
niższe
dostęp,
stopy.
Tak jest, niższe stopy procentowe i w ogóle inne podejście całkowicie. Ale ja mówię, jestem za tym, przepraszam, tylko dokończę, jestem za tym, ale myślę, że jeszcze nie teraz. Aczkolwiek pamiętajmy, że Polska i tak zobowiązała się do przyjęcia euro.
Bo nie mamy wyjścia,
euro.
Tak, mamy umowę
tylko,
podpisaną.
No tak, tylko że pamiętajmy, że tam nie było zdefiniowane kiedy. Tak. Więc tak naprawdę możemy to teoretycznie odwlekać w skończoność.
No tak, tylko ja patrzę z perspektywy polityki państwa w stosunku do sektora bankowego, tak? Rok 2025 znowu jest rokiem rekordowym, jeśli chodzi o dochody sektora bankowego. No z czego te dochody się biorą? No nie z niczego innego, jak z tego, że przedsiębiorcy wszyscy się zrzucamy na ten dochód tych instytucji, a one funkcjonują w określonych uwarunkowaniach formalno-prawnych, które narzuca państwo, tak? Czyli to państwo pozwala na to, żeby ten sektor, z jednej strony nazywamy go zaufania publicznego, nie wiem skąd i dlaczego tak ten sektor jest nazywany, przy jego pazerności, przy jego podejściu do gospodarki i do przedsiębiorczości, no tego nie rozumiem, ale dla mnie to jest, wcale nie jest gwarantem to, że mając tak ukształtowany sektor bankowy, w momencie kiedy wejdziemy do strefy euro, to tak u nas będzie tak samo jak w starej Unii, bo już dzisiaj, to już dzisiaj powinno być tak jak u nas, ponieważ inne kraje europejskie, typu powiedzmy tam Czechy i tak dalej, one mają inne stopy niż Polska. To Polska z jakichś względów utrzymuje takie dziwne wsparcie dla sektora bankowego. No dziwne, dla mnie nie jest to dziwne, to jest po prostu wylobowane podejście.
Wiele lat temu Polska chciała i jakby tutaj bardzo wiele osób wypowiadało się za wejściem do strefy euro, bo to było takie wejście do elitarnej grupy państw, mocno rozwiniętych gospodarek. My, jako taka, brzydko nazwę to, szara myszka, chcieliśmy należeć do tej grupy, która nadawała ton. My aktualnie już teraz nie mamy się czego wstydzić. Nasza gospodarka ewidentnie wzrosła. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić, że jesteśmy w 20 największych gospodarkach i tak dalej, bo to są statystyki, a statystyki można różnorako obliczać. Natomiast no, na pewno nie mamy się już czego teraz wstydzić jako jeden z większych krajów w Europie. A patrząc na to, co dzieje się w starych krajach Unii, no to tam na przykład zadłużenie, tak? Popatrzmy na kwestię zadłużenia. Zadłużenie jest o wiele wyższe niż na przykład w Polsce i ono sięga ponad tam 100% PKB, tak? Wiadomo, że są zapisy konwergencji, które mówią, że no, stabilność finansowa, finansów publicznych, czyli dług publiczny nie większy niż 60% PKB, a deficyt budżetowy nie większy niż 3% PKB. No, my jesteśmy na pewno bliżej tego niż duże, rozwinięte gospodarki Unii Europejskiej. Tak samo mówi się o szokach, tak, które jesteśmy w stanie poprzez własną walutę gdzieś tam wyhamować.
Robert Raszczyk, Adam Protasiuk, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Adam Protasiuk, przedsiębiorca, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. I zmieniamy temat, chociaż o pieniądzach dalej, pośrednio przynajmniej. Wczoraj był dzień polski, dzień bez łapówki. No i się okazuje, że choć 53% Polaków uznaje łapówkarstwo za całkowicie nieakceptowalne, to 10% przyznaje się do wręczenia ich z własnej inicjatywy. 20% spotkało się z sugestią, że sprawę należy opłacić. Tak wynika z badania na zlecenie Big Info Monitora. Z drugiej strony z tych danych wynika też, też, że prawie co drugi Polak nie ocenia takich działań jednoznacznie negatywnie i stygmatyzująco. To chciałam panów podpytać, jak Polacy reagują na korupcję i w ogóle czy z tą korupcją jest lepiej czy gorzej niż no jeszcze z kilkanaście czy 10 lat temu.
No, patrząc w statystyki, okazuje się, że no, trudno do końca wyjaśnić dlaczego, ale sytuacja się bardzo radykalnie pogorszyła, bo z poziomu 20, chyba 8 czy 9 miejsca na świecie trafiliśmy na 50 miejsce, czyli spadliśmy w tych rankingach powiedzmy bardzo głęboko, czyli należy sobie postawić pytanie, co takiego ostatnio się wydarzyło w ostatnim okresie czasu, że ten problem znowu się tak bardzo istotnie uzewnętrznił. I tu chyba takim pierwszym takim narzucającym się w sposób samoistny argumentem jest system naszego sądownictwa, totalne rozchwianie służb, który daje ten obraz takiego totalnego bałaganu. Też media epatują tym, że tak, tworząc taki brak szacunku dla przepisów, czyli no, politycy interpretują sobie prawo jak chcą. Sędziowie podejmują takie inne wyroki na zamówienie w świetle Jupiterów. Czyli po prostu żyjemy w takim kraju, w którym ten ład prawny po prostu doprowadzono już czasami do absurdu. No i skutkiem tego jest to, że dobra pozycja, jaką zajmowaliśmy w tych rankingach, to niestety została przez nasz kraj utracona. Wydaje mi się też, że co może być taką pozytywność, że tutaj demografia też będzie na korzyść właśnie odchodzenia od łapówkarska, bo jednak to młode społeczeństwo w tym zakresie chyba mam wrażenie nie jest tak
nie akceptuje na razie.
Dokładnie, więc liczę na to, że ten obraz się utrzyma i to podejście z tych osób, które wchodzą dzisiaj na rynek pracy, czy też w obszar gospodarki będzie tutaj powodował, że to będzie zjawisko będzie wyhamowywane. Natomiast no, umówmy się, że korupcja przedsiębiorcy nie korumpuje, tak? Czyli korupcja następuje na styku gospodarki
z urzędnikiem.
No, z lekarzami chyba też już mam wrażenie się skończyło. Z jednej strony lekarze bardzo dobrze zarabiają, więc nie muszą, z drugiej strony.
Ale lubią dobre alkohole.
Tak, nadal? Okej.
Nadal.
No, ja powiem szczerze, tak z mojej perspektywy, to jestem zaskoczony, także, bo jakoś w mediach te problemy z korupcją gdzieś nie są dzisiaj na pierwszym miejscu, więc nie jest to problem, który żyjemy na co dzień. Miałem takie przeświadczenie, że nie jest aż tak źle. Dopiero jak sięgnąłem do tych statystyk, zorientowałem się, jak jednak negatywnie jesteśmy oceniani na świecie z tej perspektywy, tak? Czyli takie załatwiactwo, protekcja i tak dalej ciągle jednak funkcjonuje w tym obrocie, no i to jest niedobrze.
Ja właśnie widzę pewną zmianę jednak w stronę pozytywną. Wydaje mi się, że ten poziom korupcji nie jest już na pewno na takim poziomie jak kiedyś. Jeszcze nazwijmy to trochę to starsze pokolenie pamiętające czasy PRL-u. To wiadomo, że wtedy było nawet takie powiedzenie, jak się nie posmaruje, to się nie pojedzie. I te osoby gdzieś tam jeszcze pamiętają, że to była taka siła sprawcza. Tak? Przez to można było coś załatwić. Teraz żyjemy już w czasach, kiedy te takie załatwianie już nie jest przynajmniej na takim poziomie wysokim jak kiedyś. Nie jest to już tak bardzo potrzebne, że nie załatwi się już nic, jeżeli się komuś niestety nie wręczy jakieś tam koperty. Jakie są powody może, dlaczego w ogóle coś takiego jak łapówkarstwo istnieje? No przede wszystkim chodzi o przyspieszenie pewnych procedur i o sprawczość, czyli żeby po pierwsze osiągnąć to, czego się chce, ponad wszelką wątpliwość, czy to będą przetargi, czy inne kwestie, żeby tak sprawiedliwość musi być po naszej stronie, jak to powiedział
Kargul, tak?
Kargulowa. Natomiast wiadomo, no bo odchodzimy już troszeczkę. No młode pokolenie nie bardzo tak na to patrzy. I wydaje mi się, że no, kierujemy się w dobrym kierunku.
Natomiast to, co działa na pewno na niekorzyść, to jest właśnie ten ład prawny, tak? Czyli tak naprawdę poprzez te wyroki...
W chaosie oczywiście, że trzeba znaleźć jakąś równowagę. I poprzez to, że jeżeli ktoś nie może, przepraszam, podejmować decyzji, no to może przyspieszmy mu tą decyzyjność przez jakieś profity.
No ale to my psujemy w takim razie ten świat, chcąc sobie właśnie przyspieszyć pewne sprawy.
Przyspieszyć to jest jeden aspekt, okej. Okay. Natomiast my żyjemy w gąszczu nie do precyzowania prawa, tak? I teraz, czyli każda wizyta w urzędzie, relacja z urzędnikiem sprowadza się do interpretowania przez niego. Mamy przykłady takie, że w tym starostwie przechodzą takie przepisy związane z procedurami budowlanymi, w innym starostwie przechodzą inne, bo ten urzędnik stoi na takim stanowisku, jesteśmy w jednym państwie, a mamy wiele praw, tak? I to niestety, a z drugiej strony biznes musi się rozwijać, inwestycje chcemy realizować, a prawo jest interpretowane.
Tak, i wiele zależy od interpretacji.
I to jest ten problem, który wymusza wtedy jakąś tam aktywność.
No
to
nie ma jasnych wytycznych,
tak,
które by nie
które
były podważane.
Które pozwalają pływać pomiędzy nimi, tak?
I tu jest trend pogarszający się, tak? Czyli tu jest coraz gorzej, a nie lepiej, tak?
Aczkolwiek rozmawiając z młodymi osobami, gdzieś tam prowadząc szkolenia, to się jednak widzę, że ten trend idzie w tym kierunku, że no młodzi są przeciwko. Tak. Oni nie uważają, że trzeba dawać. Dlaczego? Przecież ja mam komuś za coś zapłacić, żeby on to zrobił.
A będą trwali w tym? Myślą panowie, czy życie to brutalnie zweryfikuje?
Myślę, że przynajmniej to pokolenie i następne jeszcze będzie szło w tym kierunku, żeby właśnie odchodzić.
Trzymam nie wiem, co będzie później. Za młodych, naprawdę, z całego serca.
My również.
Zmieniamy temat, przechodzimy na arenę międzynarodową. No i tutaj zrobiło się bardzo ciekawie na gospodarczej arenie. Popatrzmy z punktu widzenia naszego kraju. Polska nawiązuje bliższą współpracę z Kanadą. Kto nie wie, to tutaj dopowiem, że oba kraje widzą duży potencjał w rozwoju współpracy surowcowej. Także inwestycji w ropę, w gaz, w złoża miedzi. Oba państwa chcą zacieśniać współpracę geologiczną obejmującą wymianę danych i doświadczeń i budowę odpornych łańcuchów dostaw. Do tego, o czym nie wiem dlaczego tak mało mówimy, Polska znalazła się w elitarnym gronie E6. To grupa 6 największych gospodarek Unii Europejskiej. Tak zwana Wielka Szóstka. I kto jest z nami? Francja, Niemcy, Włosi, Holendrzy i Hiszpanie. Współpraca w tym formacie ma być odpowiedzią na wyzwania gospodarcze i geopolityczne, ma umożliwić dotrzymanie kroku Stanom Zjednoczonym i Chinom. A teraz przy okazji tego wszystkiego się robi ciekawie, bo amerykański Sąd Najwyższy uznał za nielegalne większość ceł Donalda Trumpa. On sam odgraża się Unii Europejskiej wprowadzeniem jeszcze wyższych ceł, jeśli Unia uzna wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego i nie będzie tych ceł respektować. Przy okazji jakby znowuż wracając do tego E6, europejskie banki, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, potwierdziły w Monachium zobowiązanie do działań na rzecz poprawy konkurencyjności, likwidacji luk inwestycyjnych i wzmocnienia strategicznej autonomii Unii Europejskiej. No i to tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy Trumpowi dziękować za to, że jest jaki jest, bo dzięki temu zaczyna się ruszać w Unii Europejskiej.
No tak.
No i w Polsce. My znajdujemy świetne miejsce.
Chciał przewrócić ten stolik, przy którym siedzimy i mu się to udało na pewno.
No na pewno jest to. Unia sama z siebie nie w stanie wykrzesać tej właściwej energii, żeby się reformować, dlatego potrzebuje jakichś tam stymulacji. No
jest to jest z ludźmi. To nikt nie chce wyjść ze swojej strefy komfortu.
Silna stymulacja do tego, żeby jednak rozpocząć pewne, a bardziej aktywniejsze działania. S6 rzeczywiście, no należenie do tego klubu.
E6.
Mam wrażenie, wrażenie wynika z tego przede wszystkim, że już nie dało się Polski nie zaprosić, tak, bo tu są tak,
nieważne,
tak,
ale jest
tak naturalne, obiektywne, ale Polska zawsze była mijana, tak, bo jednak Niemcy, Francja
ale jesteśmy, swój panie
wehikoł.
Prezesie.
Ale jesteśmy dlaczego? Dlatego, że sami na to wypracowaliśmy, nie dlatego, że ktoś uznał, że fajnie będzie, jak będzie Polska. Moim zdaniem nie. Po prostu tu już się nie dało Polski do tej grupy włączyć ze względu na obiektywne argumenty statystyczne, ekonomiczne, wskaźniki, które osiągamy jako cały kraj. Natomiast drugi taki aspekt, dlaczego się w tej grupie moim zdaniem znaleźliśmy, to jest to, że my jesteśmy w Europie krajem ciągle przemysłowym, czyli inne kraje nie mają tak silnego przemysłu jak Polska. Jesteśmy też logistycznie tak ustawieni, a nie inaczej. To powoduje, jesteśmy istotnym elementem rozwoju gospodarczego Niemiec, bo Niemcy, żeby eksportować, muszą współpracować i traktować Polskę jako silnego partnera gospodarczego, więc to jest takie... To są te elementy, które moim zdaniem powodują, że w tej grupie żeśmy się znaleźliśmy i no i bardzo dobrze, bo lepiej być przy stoliku, w którym zapadają decyzje strategiczne, niż o tym się dowiadywać post factum. Co do Kanady i do współpracy z Kanadą, to mi się wydaje, że tutaj takim istotnym elementem jest to, że my nie do końca chyba nie mamy świadomości, że jednak Kanada jako społeczeństwo jest jednak bardzo odmienna od społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, że jednak przynajmniej ja tak obserwuję ten kraj jako bardziej europejski, że tam jednak te migracje były tak silne, a to jest kraj, w tym czasie był mało zaludniony, więc tam ta społeczność jest bardziej europejsko myśląca, to jest inna mentalność. W związku z tym Kanadzie na pewno jest blisko do Europy właśnie ze względu na te elementy mentalne. To jest
stąd
jeden
mówi
aspekt.
Się, że chce wejść do Unii Europejskiej.
No, ale z drugiej strony, a gdzie ma wejść? No bo jeżeli dzisiaj to, co relacje ze Stanami są takimi, jakie są, no to ona też szuka dla siebie nowego miejsca, nowych sojuszy i to jest Europa w tym momencie staje się takim naturalnym dla niej partnerem.
Ja zastanawiam się, jak długo taki twór jak E6 będzie w ogóle istniał. Obawiam się, że to
klub.
No ale to jest taki klub, który dzisiaj został, czy tam wczoraj został założony, a jutro już może zostać rozwiązany. Pamiętajmy, że kto najwięcej, nazwę to brzydko, krzyczał przy tym, no to był minister gospodarki Hiszpanii. Więc no nie wiem, obawiam się, że naprawdę to nie jest twór, który bardzo długo gdzieś tam zagrzeje miejsce, aczkolwiek to, że rośniemy i to, że coraz bardziej się inne kraje Unii Europejskiej, Unii Gospodarczej z nami liczą, to jest oczywiście zadowalające. Tylko ja apelował, bo jestem zawsze ostrożny, ja apelował, żebyśmy się tym nie zachłysnęli, tylko żebyśmy dalej robili swoje. Jak śpiewał Młynarski, róbmy swoje i nie patrzmy na to, że och, teraz już osiągnęliśmy nie wiadomo co,
no
jesteśmy
właśnie.
W G20 i w ogóle i super. Nie, musimy robić swoje. Róbmy to swoje, nie przeszkadzajmy przedsiębiorcom, niech oni dalej robią swoje biznesy, a efekty tego widać.
Znaczy, natomiast ten klub też ma chyba swoje zadanie do spełnienia. Ano takie, że ten system finansowy europejski jest bardzo kałowaty w stosunku do systemów finansowych na świecie funkcjonujących. I takim pomysłem, który chyba trzeba uznać za właściwy, to jest po prostu koncentracja tych rynków finansowych w jeden silny organizm. I to są właśnie te kraje, które mają wyznaczyć, powiedzmy, jak gdyby kierunek stworzenia tej jednej wspólnej giełdy po to, żeby stanowić alternatywę do innych systemów, które są zdecydowanie...
Obawiam się,
na
że nigdy nam się to nie
volumenu.
Uda. Obawiam się, że nam się to nie uda, bo tutaj próbujemy konkurować z gospodarkami, które są dość hermetyczne. I tak jak Chiny, no to jest jeden kraj. Ameryka to jest jeden kraj. Oczywiście są to stany różne, ale to jest jednak no, kulturowo, językowo jeden kraj. Natomiast my tutaj w Unii Europejskiej się dość mocno różnimy i jak przychodzi co do czego, no to każdy jednak próbuje ciągnąć w swoją stronę. No słyszymy już teraz głosy innych krajów, mniejszych krajów, które no nie są do końca zadowolone z tego, że akurat Polska należy do E6, a nie my.
Już się mówi o Unii dwóch prędkości. Przy okazji przypomnę, że to my bardzo baliśmy się, że będziemy w tej
no
wolniejszej części. Tak. Jesteśmy
no słychać
w tej
mocno Portugalczyków
lidze.
I Irlandczyków, którzy się tutaj oburzyli mocno, że to nie oni należą, aczkolwiek wystarczy popatrzeć na statystyki Irlandii, tak? Ona dość mocno teraz też ruszyła z kopyta w momencie, kiedy doszło do Brexitu, bo bardzo dużo biznesu takiego z Wielkiej Brytanii przeniosło się do Irlandii. Też dużo przeszło do Holandii, bo siłą rzeczy. Więc no, nie zapominajmy o tym. Ja uważam tak, róbmy swoje, róbmy biznes,
I wykorzystajmy sytuację, którą
tak
mamy.
Tak jest.
Teraz.
I my sobie jako polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze poradziliśmy w czasach jeszcze gorszych. Teraz mamy lepsze, to wyciągajmy jeszcze więcej z tego.
No dobrze, a ten cały bałagan w tej chwili z cłami, to do czego to może doprowadzić? Bo z jednej strony właśnie przypomnę tylko słuchaczom,
że Sąd Najwyższy podjął, tak naprawdę podjął decyzję w oparciu o tym, na jakiej ustawie Trump wprowadził te cła. I powiedzieli, że on je wprowadził na podstawie złej ustawy. Na co Trump od razu powiedział, dobrze, to teraz czy ktoś mu podpowiedział, to zrób to według tej innej ustawy i teraz one już są w porządku. Więc myślę, że sąd ich teraz już nie podważy. No już powiedział, że 10, na drugi dzień, że 15. Nie wiem, dzisiaj jest kolejny dzień, więc może zobaczymy, co kostka nam tak, prawda,
chyba
wyrzuci.
Chyba, że będzie Iranem zajęty.
Okej, ale to nie jest jakaś kwestia dotycząca tych ceł. To jest bardziej kwestia tutaj Bliskiego Wschodu, ceny ropy i tak dalej, które są aktualnie na w miarę chyba stabilnym poziomie, aczkolwiek no widać, że ceny paliw na stacjach znowu idą do góry.
Ropa $66 za baryłkę w tej chwili.
Mm-hmm. No i poprzez ostatnie dni chyba tam jakichś większych wahań nie było. Aczkolwiek nie. Te statki, powiedzmy ta broń, która jest kumulowana dookoła Iranu i na Bliskim Wschodzie, jest już od jakiegoś czasu tam przesuwana.
Ale patrząc z perspektywy przemijającego czasu, na początku bardzo się ekscytowaliśmy tymi stawkami celnymi. Dzisiaj mam wrażenie, że już tak do końca nikt się nie orientuje, jakie te stawki do końca są. Słyszymy tylko, tu coś wzrosło, tu coś spadło. Czyli to, co się udało na pewno prezydentowi Trumpowi, to zrobienie określonego bałaganu. No bo bałagan na pewno jest. Czy za tym się kryje jakaś intencja?
Wczoraj chyba, czy przedwczoraj pogroził, że ktoś będzie z nim pogrywał, tak. I ktoś, kto podpisał już umowę, to wtedy tam popamięta czy coś. Ale to jest tak troszeczkę jak w tej bajce, tak?
No, ale to znamy Trumpa, jutro powie, że to była pomyłka.
No tak, no właśnie, to jest jak w tej bajce, który codziennie wołał, że wilk idzie i dzisiaj się wszyscy bali i chowali swoje stada owiec, jutro też, a pojutrze już każdy mówił, on sobie żartuje.
Wydaje mi się, że w tym kontekście bardzo,
też nie wiemy, co mówi.
Bardzo istotnym elementem jest to, o Jezu, nie prezydent Niemiec, tylko
kanclerz
Niemiec Merz jedzie do Chin i tam jest przygotowane, są dla niego czerwone dywany i tak dalej, więc to może być takim istotnym elementem jak gdyby rozgrywania tego problemu ze Stanami Zjednoczonymi, bo jeżeli tam te rozmowy się potoczą tak jak gdzieś tam w kuluarach słyszymy, że to mają być konkrety, no to tutaj też ta aktywność Stanów w stosunku czy podejście w ogóle z Ameryki do Europy może się trochę jednak zmienić pod kątem tego, co może się wydarzyć w relacjach Europa, no bo to na pewno będzie rozmawiał, Merz będzie rozmawiał o swojej gospodarce, ale na pewno będzie też rozmowa o całej Unii.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej kwestii. Jeżeli popatrzymy na gołe dane ekonomiczne, to zobaczmy, że wzrost ceł nałożonych przez Trumpa, przynajmniej do teraz, no niestety, ale powoduje, że to Amerykanie płacą więcej za towary. To zostało na konsumentów przełożone. Tak, ja się zastanawiam, kiedy Amerykanie jako wyborcy sami przejrzą na oczy i zobaczą, że wszystko to, co robi Trump, to nie jest po to, żeby robić America great again, tylko niestety, ale to przysparza im więcej problemów i powoduje, że towary są droższe.
No to już było widać w tym wyroku Sądu Najwyższego Amerykańskiego.
Tak? Kongres.
Tak, kongres. Będą wybory połówkowe do kongresu. No teraz się okazało, że były jakieś mniejsze, lokalne i nie, przepraszam, nie lokalne. Były robione, sprawdzano sondaże i w Teksasie miażdżącą przewagą demokraci wygrywają. Teksas, który do tej pory był tak matecznikiem konserwatystów.
Tak. No tak, bo każdy, kto umie liczyć, ten widzi, tak? Czy jest lepiej, czy jest gorzej. Na sztandarach można nosić wielkie hasła, natomiast jeżeli widzimy, że w portfelu nam ubywa, no to coś jest nie tak.
No to przykład soi. Amerykańscy farmerzy pobankrutowali, ci, którzy byli nastawieni na produkcję soi na rzecz Chin. No Chiny stwierdziły, że z innego kierunku będą kupować w takim razie soję.
A drewno z Kanady też im brakuje w Ameryce, w Stanach.
Wyrzucają ludzi ze Stanów Zjednoczonych, więc brakuje firmom pracowników czołowych, na których oni polegali, a to była praca, której Amerykanie nie chcieli wykonywać. Więc tutaj kolejne firmy padają. Wzrosło bardzo bezrobocie i też rozmawiałam z osobami, które niedawno ze Stanów wróciły, mówią o nieprawdopodobnej drożyźnie w tej chwili. Pewnie będziemy wracać do tego tematu. Tak fajnie mówić, jak gdzieś indziej jest gorzej niż u nas. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Adam Protasiuk, przedsiębiorca, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, i Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.